Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Nasze piątkowe rozmowy niedokończone to audycja Szukając Słowa Bożego. Medytacja czytań najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 30. niedziela zwykła. Pierwsze czytanie to czytanie z Księgi Wyjścia, rozdział 22, wersety od 20 do 26. Czytanie drugie to pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Rozdział pierwszy, wersety od 5 do 10 i trzecie czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 34 do 40. Nasi goście, którzy prowadzą nas dzisiaj po ścieżkach Słowa Bożego, to ksiądz dr Tomasz Kusz, starszy wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, to również z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach diakoni Sebastian Mandrysz, jak i Krzysztof Młotek. Prośmy Ducha Świętego, potrzebne dla nas dary i łaski na czas audycji Szukając Słowa Bożego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. I każdym oddechem wielbić Ciebie. Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie. Święty, wypełnij
Boże. Bardzo serdecznie witamy wszystkich słuchaczy audycji Szukając Słowa Bożego. Ksiądz Tomasz Kusz.
Diakon Sebastian.
Diakon Krzysztof.
Pragniemy dzisiaj pochylić się nad tekstami, które usłyszymy w czasie liturgii słowa w najbliższą niedzielę. Motywem przewodnim jest tajemnica miłości, a właściwie wezwanie do niej w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Chcemy spojrzeć na to przykazanie przez pryzmat tekstów ze Starego Testamentu, z Nowego, zobaczyć naszą postawę wobec tego przykazania w życiu, osądzić, ocenić je w świetle tych słów Bożych, natchnionych, aby one były dla nas źródłem decyzji nawrócenia, abyśmy potrafili według nimi żyć i kierować się na co dzień. Wsłuchajmy się zatem w te teksty.
Czytanie z Księgi Wyjścia. To mówi Pan: nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę i zapali się gniew mój i wygubię was mieczem. I będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącego obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. Jeśli by się żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy.
Żeby zobaczyć pełną wymowę tych wszystkich Bożych wskazań, warto sobie uświadomić zaraz na początku, że w czasach starożytnych Starego Testamentu zemsta, ale i bliskie jej pojęcie odwetu w społeczeństwie, które było jeszcze pozbawione właściwych struktur prawnych, było obowiązkiem moralnym i sposobem sprawowania sprawiedliwości. Mam prawo wyrównać sobie krzywdę, odegrać się. Jednak ten odwet bardzo często prowadził do niekontrolowanej przemocy. I uświadamiając sobie właśnie ten fakt, możemy zobaczyć, że to prawo przymierza, te Boże nakazy były prawem miłosierdzia, bo zabraniały mszczenia się, zabraniały odwetu większego niż doznana krzywda. Co więcej, Bóg mówi, że grzech przeciw człowiekowi jest grzechem przeciwko Bogu. Jeżeli się poskarży, a ty byś ich skrzywdził, usłyszę ich skargę. Rozpali się gniew mój, wygubię was mieczem. Żony wasze będą wdowami, dzieci sierotami. A więc ten grzech przeciwko człowiekowi jest grzechem przeciwko Bogu. Prawo powinno być rozumiane jako znak obecności Boga, który okazuje miłosierdzie swojemu ludowi. Zobaczmy, że Bóg otacza szczególną troską i miłością tych wszystkich członków społeczeństwa, którzy wydają się być pozbawieni obrony, cudzoziemców, którzy nie mają wspólnoty, osieroconych, którzy nie mają już ojca, wdów pozbawionych męża albo biednych, którzy nie mają rzecznika. To właśnie dla nich wszystkich Bóg jawi się jako ich obrońca i w ich interesie daje te nakazy, nakazy miłosierdzia. Te relacje pomiędzy ludźmi, jak pokazuje natchniony tekst z Księgi Wyjścia, nie powinny być naznaczone piętnem egoizmu, jakimś takim ciasnym interesem osobistym, ale właśnie powinny być naznaczone duchem solidarności, współczucia, zrozumienia, jakiego Izrael pierwszy doświadczył od Boga. Bóg przypomina: nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Znacie tą niedolę, tą sytuację. Przypomnijcie sobie, co wy wtedy przeżywaliście. W ten sposób Bóg broni tych, którzy są słabi. Myślę, że kto poznał Boga, musi postępować w zgodności z objawioną mu prawdą właśnie przez tego miłosiernego i troszczącego się o wszystkich Pana, który przyszedł do nas jako wyzwoliciel. Ten fragment ze Starego Testamentu moglibyśmy streścić jako wezwanie do miłości czynnej wobec bliźniego.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaii, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, także nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was, jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego Wybawcę od nadchodzącego gniewu.
Wspólnota z Tesaloniki, do której pisze list święty Paweł, jest młodym kościołem, który co dopiero otrzymał przesłanie ewangeliczne. Jest też młodym z tego względu, że zachowuje wielką świeżość w przeżywaniu wiary w Jezusa Chrystusa. I Paweł wyraża swoją radość, swoją wdzięczność z ich świadectwa. Z tego, że naśladują Jego, Ojca, wspólnoty i naśladują Jezusa Chrystusa. Radośnie przyjmują cierpienia, tak jak przyjmuje je święty Paweł. Ta postawa gościnności, o której wspomina staje się wobec innych wzorem wiary. Wspólnota w Tesalonikach jest wzorem dla wierzących. Ta wiara w jednego Boga wyraża się więc na zewnątrz, w konkretnych uczynkach miłości. I to, co jest warte podkreślenia, to, i Paweł to robi, raduje się, że Tesaloniczanie odwrócili się od bożków, od pogaństwa, a zwrócili swoje serca ku Bogu żywemu, objawionemu w Jezusie Chrystusie. Ta wiara tego Boga prowadzi ich w sposób czynny do wyrażania miłości.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem. A jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
Oba usłyszane teksty z Księgi Wyjścia, ze Starego Testamentu i z Listu do Tesaloniczan podprowadzają nas do Ewangelii. W Starym Testamencie nakaz czynnej miłości bliźniego, w Nowym Testamencie miłość Boga żywego, jedynego, którą mają Tesaloniczanie. A w Nowym Testamencie Ewangelii Pan Jezus, który łączy oba te przykazania. Przykazanie miłości Boga i miłości drugiego człowieka, bliźniego. Ale zanim zobaczymy pełną głębię tego połączenia, doniosłość, warto poznać okoliczności wypowiedzenia tej nauki o obu przykazaniach miłości. Otóż to spotkanie z faryzeuszami jest częścią wielkiej polemiki Pana Jezusa z Jego przeciwnikami. Jezus rozmawia właśnie z faryzeuszami, saduceuszami, uczonymi w piśmie. I im dłużej trwa Jego misja, tym bardziej możemy zobaczyć, jak narasta opozycja wobec Niego. Ten sprzeciw, można powiedzieć, był wpisany w misję proroków Starego Testamentu, jest wpisany w misję samego Mesjasza. I można przywołać słowa starca Symeona. Oto ten jest przeznaczony na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Po pytaniach więc o władzę, o podatki, o zmartwychwstanie i zaskakujących odpowiedziach Jezusa przychodzi problem największego przykazania. czyli istoty i sensu wiary. Faryzeusze zebrali się razem. Bywa się, że ludzie łączą się w imię dobra, prawdy, piękna, ale też bywa tak, że łączy ich wspólny wróg, albo ten prawdziwy, albo urojony, bunt, negacja, bądź rozpacz. Gdy Jezus nauczał wtedy wszystkie te ugrupowania, faryzeusze, saduceusze, zeloci, sądziły, że Jezus właśnie im przyzna rację w tych dyskusjach. A Pan Jezus nikomu racji nie przyznał, ponieważ to On jest drogą, prawdą i życiem. Pokazuje zupełnie nowe światło w tych problemach, z którymi oni do Niego przychodzą. Warto zauważyć, że faryzeusze, pytając Jezusa, tak naprawdę nie szukają odpowiedzi, ale chcą Go wystawić na próbę. Zapytał, wystawiając Go na próbę. Bardzo ważna jest ta intencja, czyli motyw działania. Wiemy, że są pytania przewrotne, w których wcale nie chodzi o prawdę. Są pytania zadawane złośliwie, które mają ośmieszyć, upokorzyć, odebrać wiarygodność. To pytanie dotyczy największego przykazania. Które przykazanie w prawie jest największe? Można powiedzieć, że zmierza ono do określenia wskazówki, która krótko wyraziłaby istotę i jedność całego prawa, całej Biblii. Pytanie jednak jest uzasadnione i staje się w pełni zrozumiałe, gdy sobie uświadomimy, że obok dekalogu, tych 10 Bożych przykazań, nauczyciele żydowscy wymieniali jeszcze 613 nakazów i zakazów. Było tego naprawdę bardzo dużo. A w pewnym momencie te dodatkowe przepisy zaczynały przysłaniać to, co Boże, istotne. I chodzi więc o wskazanie tego, co jest najważniejsze, tak by postępowanie ucznia nie rozpraszało się na zachowaniu mniej ważnych nakazów ze szkodą dla tych istotnych. Odpowiedź Pana Jezusa ma dwie części. Przede wszystkim najpierw odsyła do słów Szema Izraelu. Słuchaj Izraelu. To są słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, które każdy pobożny Żyd dwa razy wypowiadał na modlitwie. A następnie to Szema Izrael łączy z przykazaniem miłości bliźniego, zawarte w Księdze Kapłańskiej. A na końcu Pan Jezus dodaje, na tych dwóch przykazaniach opiera się, jest zawieszone całe prawo i prorocy. A więc krótko mówiąc, miłość to jedyna i chyba najbardziej właściwa odpowiedź, jaką wierzący może dać Bogu, który go pierwszy umiłował i który mu ofiarował swoje przymierze. Jest to miłość, która, jak pouczał Stary Testament, musi przenikać całe istnienie człowieka, nie tylko umysł, ale jego pragnienia, jego plany, marzenia, siły duchowe i cielesne. I to drugie przykazanie, mówi Pan Jezus, podobne jest do pierwszego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. W przeciwnym przypadku mielibyśmy do czynienia z hipokryzją. W tradycji żydowskiej oba te przykazania występowały oddzielnie. W żadnym miejscu prawa nie są razem, nie są łączone. Żaden z rabinów, nauczycieli żydowskich nie łączył tych przykazań. Dopiero Pan Jezus je zestawia ze sobą i pokazuje na wielką współzależność miłości Boga i miłości człowieka. Warto zatem przyjrzeć się tak dokładniej, czym jest ta miłość Boga. Co to znaczy? Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus mówi, najważniejsze jest, będziesz miłował. Miłuj. A więc sensem naszego życia sensem naszej wiary jest miłość. Miłość, która jest skierowana ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi. I tak jak to usłyszeliśmy w Księdze Wyjścia, w Starym Testamencie ta miłość wyrażała się w czynach posłuszeństwa, pobożności, wierności prawu. Kochać Boga to oznacza słuchać Go, zawierzyć Jego słowu. Kochać Boga to podporządkować Mu własne życie. Kochać Boga to tyle, co opowiedzieć się po Jego stronie całym sobą, bez żadnego oszczędzania się. Trzy razy jest przywołane słowo cały. Całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Pan Jezus pragnie powiedzieć, że w miłości nie można niczego zatrzymać dla siebie. Że miłość oddaje wszystko. On sam mówi o swojej więzi z Ojcem. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I te trzy władze wymienione, serce, wola i umysł, oznaczają całość osoby. Boga należy miłować całym swoim sobą, na wszystkich płaszczyznach życia. Bóg chce być obecny w całym naszym życiu. Tylko Pan Bóg jest więc wart, aby poświęcić Mu swoje witalne siły. Jest jedynym, dla którego stracić życie ma sens. I popatrzmy, kochać Boga w ten sposób potrafił Pan Jezus i On zostawił nam właśnie wzór takiej miłości. Drugie jest, zwróćmy uwagę na tą kolejność. Przykazanie miłości bliźniego stoi na drugim miejscu, bo jest konsekwencją pierwszego. To słowo drugie nie oznacza mniej ważne, ale mówi, że wypływa z tego pierwszego, że miłość Boga jest źródłem tego, że my potrafimy kochać innych. I odwrotnie. Miłość człowieka stanowi kryterium miłości Boga. To jest ta współzależność. Jeśli ktoś nie kocha bliźnich, którzy są obok, których widzi, których spotyka, jak może kochać Boga, którego nie może zobaczyć oczyma? Więcej, w hierarchii przykazanie Boga jest zawsze pierwsze. Ale biorąc pod uwagę chronologię naszego doświadczenia ludzkiego, najpierw doświadczamy miłości bliźniego. Najpierw doświadczamy miłości ludzkiej, miłości rodziców, rodzeństwa, miłości naszych przyjaciół, a następnie przez analogię, podobieństwo z tych okruchów miłości ludzkiej budujemy dopiero doświadczenie miłości Boga. Miłość ludzka otwiera zasadniczo drogę do Boga. To właśnie przez tę miłość prowadzimy siebie wzajemnie do Boga. To jest niesamowicie ważne. Potem poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłować się wzajemnie będziecie. I możemy zobaczyć, że miłość nam daje do ręki istotne narzędzie ewangelizacyjne. Może właśnie dzisiaj, kiedy mówimy tyle o nowej ewangelizacji. Jeżeli chcemy, by nasze słowa były skuteczne, za tymi słowami musi iść życie, świadectwo miłości. Czasem trzeba najpierw dać człowiekowi chleb, a potem powiedzieć o Bogu. Człowiek swoją miłością naprowadza bliźniego na miłość Boga. To jest najistotniejsze dla ewangelizacji. Z drugiej strony, doświadczenie miłości Boga buduje na doświadczeniu miłości ludzkiej. Pan Bóg, pragnąc objawić nam swoją miłość, odwołuje się do pojęć z relacji międzyludzkich. Mówi, że Bóg nas kocha. On, jak matka, jak ojciec, jak oblubieniec, małżonek, przyjaciel, pasterz. I chociaż miłość międzyludzka jest punktem wyjścia do opisania odwiecznej miłości Boga, to jednak doczesna miłość nie może być ostatecznym źródłem miłości. Doświadczamy ograniczeń. I to przykazanie miłości bliźniego jest podane jako drugie, ponieważ naprowadza nas na źródło wszelkiej miłości, na Boga. Bóg jest źródłem miłości bliźniego. Nie możemy kochać bliźniego, jeśli nie pozwalamy się kochać Bogu. I dochodzimy do treści tej drugiej części. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. W Starym Testamencie miłować bliźniego znaczyło nie okradać go, nie ciemiężyć, nie okłamywać, nie zeznawać fałszywie, a więc chodziło o praktyczną solidarność. Bliźni to Izraelita, a więc ktoś bliski dla Izraelity. To ktoś, kogo otrzymuje jako dar. Nikt z nas nie wybiera sobie ojca, matki, rodzeństwa, nauczycieli, proboszcza. Rodzice nie wybierają swoich dzieci. Także osoby, które wybieramy wprost, chłopak, dziewczyna, współmałżonek, przyjaciel, stają w jakiś sposób na naszej drodze. I nasz wybór polega na tym, że je po prostu przyjmujemy. Pan Jezus rozszerza to pojęcie bliźniego. Nie tylko ten, kto jest bliski, ale każdy człowiek. I to Jezusowe pojęcie bliźniego przezwycięża wszelkie bariery w miłości innych. Bliźnim nie tylko jest przyjaciel krewny, ale też ktoś obcy, a nawet nieprzyjaciel. Więcej, określając, kto jest moim bliźnim, zobaczmy, Pan Jezus nie sięga po jakąś generalną zasadę, gdyż bliźniego rozpoznajemy przez konkret miłości, kiedy dla niego coś czynimy. I sam Pan Jezus doskonale wypełnia ten konkret miłości, gdy okazuje współczucie potrzebującej osobie, uczniom, grzesznikom. Daje przykład miłości przez serdeczną troskę o dobro dla obcego, przebaczenie, poszukiwanie pojednania z nieprzyjacielem, służbę nieprzyjacielowi bratu. To drugie przykazanie, zwróćmy uwagę, nakazuje nie tylko miłość drugiego, ale także siebie samego. Mówi, jak siebie samego będziesz miłował tego drugiego. Nie możemy pokochać innych, jak nie kochamy siebie. I to jest chyba coś bardzo trudnego w naszym życiu. Najtrudniejsza umiejętność, żeby pokochać siebie. Miłość siebie oznacza pełną akceptację swojego życia, takiego, jakie jest w danej chwili, bez niechęci, bez zgorzknienia, bez rezygnacji. Mówimy często o dobroci, o cierpliwości wobec bliźnich. Aby móc przyjąć taką postawę wobec innych, trzeba najpierw tę dobroć, cierpliwość okazać sobie. Kiedy nie kochamy siebie, nie umiemy też otwierać się na miłość innych, bo zbyt szybko podejrzewamy ich o brak miłości, o odrzucenie nas. Zobaczmy, ponieważ wątpimy w wartość naszego życia, odbieramy nieraz innych jako zagrożenie. Kiedy wobec nas inni są chwaleni, my czujemy się zagrożeni. Łatwo rodzi się zazdrość. To uczucie, z którym nie umiemy sobie radzić. Negatywny obraz nas samych nie pozwala nam zbliżać się do innych, przyjmować ich miłości w naturalny sposób. Miłość siebie jest konsekwencją miłości Boga. Jak człowiek czuje się kochany przez Pana Boga, jak ma to doświadczenie, że Bóg go prowadzi przez życie, że jest ważny dla niego, to doświadczenie owocuje miłością samego siebie i miłością innych. Ale wciąż trzeba przypominać i pamiętać, że ta miłość siebie, jak miłość bliźniego, jest cały czas na drugim miejscu i wypływa z tego pierwszego przykazania Boga. Tylko w perspektywie miłości Boga ma ona swój sens i uzasadnienie. Akceptacja swojego życia nie polega więc na bierności wobec życia, ale na przekraczaniu swoich ograniczeń, na decyzji nawracania się, na zamiarze wzrastania. I Jezus konkluduje. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. A więc istota wiary, to co jest najważniejsze, sprowadza się do tego podstawowego spotkania z miłością. Przymierze, dekalog, proroctwa, cała historia zbawienia sprowadza się do tego jednego, aby w świecie pojawiła się miłość, o której tak pięknie później napisze w hymnie święty Paweł.
Rozważanie w ramach audycji Szukając Słowa Bożego prowadził ksiądz dr Tomasz Kusz, starszy wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Czytania biblijne czytali diakon Sebastian Mandrysz oraz diakon Krzysztof Młotek z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Pierwszy list do Koryntian.
Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krystyna z Lublina. Chciałam się podzielić tym myślą. Bo zawsze zastanawiam się, dlaczego prawo Boże Pan Jezus tak mocno akcentował o miłości Boga. I pamiętamy, jak pierwsi chrześcijanie oddawali życie za Jezusa jako tego prawdziwego Mesjasza, Syna Bożego, który odsłonił prawdziwe oblicze Boga, Boga miłosiernego, niczym matkę przytulającą każdego człowieka do siebie. Prawo to Boże będzie takim wskaźnikiem, kiedy Pan Jezus, właśnie u świętego Mateusza czytamy, kiedy Pan Jezus jako król chwały powróci i dokona sądu ostatecznego, prawda? Więc tutaj widzę ten czyn bliźniego. Byłem głodny, byłem spragniony, przybyszem, nagim, chorym, czy w więzieniu, gdzie przyszliście, odwiedziliście mnie. Czyli Pan Jezus tu wskazuje nam konkretne czyny, nas chrześcijan, jakie nas obowiązują. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Rzeczywiście obraz sądu ostatecznego, kiedy to będziemy sądzeni z miłości, z konkretnych uczynków, nie z tego, co mówimy, co myślimy, ale z tego, jak się zachowujemy wobec tych, których Pan Bóg nam stawia na drodze naszego życia, jest dopełnieniem tego, co Jezus mówił, mówiąc, łącząc te dwa przykazania miłości Boga i bliźniego. To jest jego taka pierwsza wypowiedź. On to potem jeszcze będzie na kartach Ewangelii doprecyzowywał, będzie jeszcze mówił o wzajemnej miłości, o miłości nieprzyjaciół. Ale jeszcze tak nawiązując do tego obrazu, kiedy będziemy na tym sądzie ostatecznym pytani w sposób bardzo konkretny o kubek wody, o odzienie, o odwiedziny chorego, tak sobie zawsze myślę, że Pan Jezus odsłania przed nami karty. Zdradza, można powiedzieć, pytania, które będą na tym najważniejszym egzaminie naszego życia, na egzaminie z miłości. I to jest też wobec nas gest Jego miłości. Chce nam maksymalnie pomóc. Co jeszcze może zrobić dobry nauczyciel, dobry pedagog, żeby student zdał egzamin? Dać mu te pytania, ten materiał, z którego będzie rozliczony na końcu. I warto przeczytać ten fragment tego sądu ostatecznego, podział na owce, na kozły i odczytać go w takim kontekście, że jest to właśnie dar Jezusa dla mnie, żebym mógł być zbawiony. Jezus wszystko robi, żeby mi to zbawienie dać. Nawet zdradza te pytania z ostatniego egzaminu naszego życia.
Kolejny telefon, audycja Szukając Słowa Bożego.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Przedziewica.
Teraz i zawsze?
Właśnie chciałem nawiązać do tego tutaj w audycji, prawda?
Kto do nas telefonuje?
Józef z Sosnowskiego. Otóż tutaj nie chodzi o to, żeby kochać samego siebie. Ale Pan Jezus chce tutaj podkreślić, że my musimy być wrażliwi na potrzeby innych. To znaczy, że tego, co ja potrzebuję, potrzebuje i bliźni. Chodzi właśnie o to uwrażliwienie, a nie o miłość samego siebie, bo to jest zboczenie. Musimy mieć to na uwadze. To jest absurdalne rozumowanie, jeśli ja kocham samego siebie. To jest szaleństwo wręcz. Dlatego musimy mieć na uwadze, że tu chodzi o potrzeby bliźniego, żeby zrozumieć jego pragnienia, jego potrzeby, które są niejako odzwierciedleniem naszych potrzeb. Prawda? Żeby wyjść mu naprzeciw, pomocą, prawda? A odnośnie miłości bliźniego, Boga i bliźniego, otóż to jest ciekawe, że my powinniśmy kochać i nieprzyjaciół również. Zauważmy, Pan Jezus na krzyżu mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jest to dowód miłości nieprzyjaciół. Mało tego. Czytałem o tym, że gdyby Pan Jezus nie wybaczył katom, nas by nie odkupił. A jeszcze więcej, było tylu męczenników. Weźmy Oświęcim i inni. Dlaczego jest tak mało świętych? Biskup Kozal, Jan Kolbe, a gdzie są inni? Dlaczego ich nie, dlaczego nie są święci? Dlatego, że nie potrafili wybaczyć katom swoim. To znaczy, za mało mieli miłości bliźniego.
Dziękuję, ale... Panie Józefie, za te wszystkie tutaj własne wnioski. Ksiądz dr Tomasz Kusz.
Dziękuję też za ten głos. Na pewno intuicja, żeby wczuć się w sytuację drugiego człowieka i odnaleźć się, inaczej mówiąc, pochodzić w jego butach, pomaga nam zrozumieć go, pomaga nam nieść pomoc. Ja tylko chcę wrócić do tych słów, że miłość samego siebie nie jest dogadzaniem sobie, ale jest spojrzeniem na swoje życie z Bożej perspektywy. Bardzo często są ludzie niepogodzeni ze sobą. Są ludzie, którzy chcieliby uciekać w dobroczynność, w służbę drugiemu człowiekowi, sami niosąc swoje zranienia, swoje cierpienie, i uświadomienie sobie, że no mam prawo kochać też siebie. Pomaga mi też odnaleźć się w tym świecie. Pomaga mi znaleźć właśnie tą miłość do drugiego człowieka. Pan Jezus mówi, że mamy się siebie zapierać, ale mamy się zapierać tego, co jest złe w nas. Grzechu, słabości, i to wszystko wykorzeniamy. Temu wypowiadamy wojnę. Ale miłość, przecież każdy z nas jest stworzony przez Pana Boga. Każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Jak Pan Bóg, jak nie możemy kochać tego naszego życia, które jest darem Bożym? To obrażałoby Pana Boga. Bóg nas kocha. Jesteśmy wyjątkowi w Jego oczach i też trzeba to umieć dostrzec. Bo to prowadzi do tego, że człowiek bardziej pozytywnie patrzy na siebie, ale też na innych. Oczywiście, jak siebie samego, możemy też tłumaczyć w tą stronę, żeby zrozumieć lepiej tego, który jest w potrzebie.
Kwestia świętych męczenników?
Kwestia świętych męczenników. Wiadomo, każdy ma inną drogę do świętości. I Kościół nam pokazuje męczeństwo tylko niektórych. No nie wiemy, jak przeżywali swoje doświadczenie cierpienia inni. Nie możemy powiedzieć, że tylko niektórzy męczennicy są święci. Każdy, który oddaje życie za Chrystusa, automatycznie jest święty. Każdy, który przebacza, dąży do świętości. Samo przebaczenie jest niesamowicie ważne, bo właśnie pomaga też skruszyć innego człowieka, pomaga dotrzeć do jego serca. To, co ten Pan powiedział, że Jezus z krzyża przebaczając nas zbawia, pokazuje nam, że jest to możliwe, ale dzięki temu jego przebaczeniu kruszeje serce tego łotra, który wisi obok, po prawej stronie, bo on dopiero wtedy sobie uświadamia, widzi, że rozpoznaje w Jezusie Mesjasza. Że skoro człowiek ten tak bardzo cierpi, a potrafi przebaczyć, to naprawdę jest kimś wyjątkowym, jest Synem Bożym.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam odnośnie tej wypowiedzi...
Kto do nas telefonuje?
Lucyna z Buczkowic. Pan, który powiedział, że nie trzeba kochać siebie. Wydaje mi się, że te dwa przykazania, które daje nam sam Chrystus, mają bardzo dużą wagę i odpowiedzialność za to, właśnie jaki mamy stosunek do siebie, będziemy mogli mieć stosunek do drugiego człowieka i do Chrystusa. To nieprawda, że nie mamy kochać siebie. Trzeba kochać siebie w tym największym wymiarze, jakie jest przykazanie boskie, Chrystusa, Boga i drugiego człowieka. Ale nie możemy kochać kogoś, jeżeli nie kochamy siebie. Uważam, że ten Pan tutaj nie miał racji i nie zgodzę się z nim. Dlatego, że mój stosunek do siebie, jeżeli ja siebie kocham, to ja wiem, do czego jestem powołana. Powołana do życia wiecznego. I w tym kontekście, w tym aspekcie ja nie mogę siebie nie kochać, bo każdy święty, każdy męczennik, każdy człowiek, który chce wznosić się do Boga, musi siebie szanować. Szanować siebie jako dziecko Boga. Jeżeli ja jestem ochrzczona, jeżeli jestem chrześcijaninem, to ja nie mogę być tylko chrześcijaninem na papierze. Ja mogę wtedy realizować swoje powołanie chrześcijańskie, jeżeli ja właśnie mam szacunek do samego siebie. Święty Paweł doskonale mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Jeżeli człowiek zdaje sobie sprawę, kim jest, do czego został powołany przez samego Chrystusa, wtedy nie może nie kochać siebie. To tyle. Szczęść Boże. Dziękuję.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Kto do nas telefonuje?
Milena z zachodu Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i witam księdza Tomasza. Słuchając tej audycji nasunęło mi się hasło, które w czasach szkoły średniej widniało w sali katechetycznej. Tylko to, co zbudowane jest na Bogu, tylko to jest trwałe. Czyli taka analogia do tego przykazania miłości Boga i bliźniego. Jeżeli potrafimy pokochać Boga taką szczerą i nieobłudną miłością, jeżeli dążymy do takiego pokochania Boga, to kierując się miłością do Boga, ta miłość do Boga pobudzi mnie również do miłości względem moich bliźnich. Sam fakt, że jestem chrześcijanką, że jestem katoliczką, obliguje mnie właśnie do tej miłości, tak jak są różne, do tej miłości Agape, tak? Do tej miłości takiej, która wychodzi naprzeciw potrzebom drugiego człowieka, zarówno potrzebom duchowym drugiej osoby, jak i tym potrzebom materialnym, bo wiąże się to z uczynkami miłości względem ciała i uczynkami miłości względem duszy, a te uczynki, do spełniania tych uczynków pobudza nas miłość do Boga. Czyli to jest wszystko ze sobą bardzo ładnie sprzężone. Ja przekonałam się o tej miłości drugiego człowieka do mnie, bo kilka lat tkwiłam w sekcie i dziewczyna, moja przyjaciółka, kierowana miłością, pobudzona miłością Bożą, wyszła naprzeciw moim potrzebom duchowym i dzięki tej osobie teraz już od 2 lat mogę cieszyć się wolnością, do której wyswobadza nas Chrystus, poznaniem prawdy, która wyzwala. Także również nie zgodzę się z wypowiedzią Pana, który wcześniej mówił o tym, że nie należy kochać siebie. Oczywiście nie możemy popadać w narcyzm, czyli och, ach, jaki jestem piękny, wspaniały, doskonały, tylko właśnie kochać siebie taką też krytyczną miłością, czyli znać swoje błędy, swoje uchybienia i starać się skorygować je. Także na tym zakończę wypowiedź. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i proszę ojca o modlitwę, dlatego że mój dziadek zmarł przedwczoraj, jutro mamy pogrzeb. Proszę
wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Króluj nam, Chryste.
Zawsze i wszędzie. Ja tylko jeszcze dopowiem taką maksymą świętego Augustyna: gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na właściwym miejscu. Dlatego to przykazanie miłości Boga jest pierwsze i ono porządkuje wszystko inne w naszym życiu. Także miłość do drugiego człowieka, do siebie samego też.
W takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru. Już nie troskam się o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty, w której przebywa nietchnięty aż dotąd i dalej niż dotąd. Wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. przemień. Zamknięte oczy, w oczy szeroko otwarte. Nikły podmuch duszy drgającej w szczelinach róż. Otocz ogromnym wiatrem. Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty, w której przebywa nietchnięty aż dotąd i dalej niż dotąd. Wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Miłość mi wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Przebywała, miłość mi wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Miłość wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała.
Audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja i poszukiwanie prawdziwego sensu najbliższych czytań, najbliższej niedzieli. Ta najbliższa niedziela to 30. niedziela zwykła. Dzisiaj nasi goście to ksiądz dr Tomasz Kusz, starszy wykładowca Uniwersytetu Śląskiego oraz z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach diakoni Sebastian Mandrysz oraz Krzysztof Motek. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie, mówi Andrzej z Lubelskiego. Właśnie na temat miłości Pismo Święte mówi bardzo dużo i znalazłem w pierwszym liście świętego Jana, w 5 rozdziale, 3 wiersz. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Czyli widzimy, że taki warunek wierności Bogu związany jest, on podaje taką wymowę dalekosiężną, że to właśnie na tym polega miłość, że się jest wiernym Panu Bogu. I dlatego jak w modlitwie mamy bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. A w innym miejscu Pisma Świętego znalazłem taki tekst, że u Pana Boga nie ma odmiany, czyli nie zmienia się. I w kontekście tego, co dzisiaj rano słuchałem na katechezie, było mówione na temat niedzieli, a wiemy, że Pan Jezus, Święta Maryja, wszyscy świętowali w sobotę. I dlatego jestem ciekawy, jaki dekret, jaki dokument zapoczątkował świętowanie w niedzielę. Czy jest taki dokument i od jakiego czasu ta zmiana po prostu zaistniała w Kościele? Bardzo proszę.
Może do tej pierwszej kwestii jeszcze miłości. To tak nie wybrzmiało, ale no, prawdziwa miłość opiera się na konkretach. Nie chodzi o piękne słowa, ale właśnie o konkretne uczynki. I taką pomocą, mobilizacją, wskazówką, jakie to mają być czyny, są właśnie Boże przykazania. Moja miłość konkretyzuje się w tym, że jestem wierny przykazaniom. Czasem może szukamy daleko tego, w jaki sposób być Panu Bogu wiernym, a zapominamy, że On sam nam daje wskazówkę, odsłania swoją wolę właśnie przez te przykazania. Co jest jeszcze niesamowicie ważne w przypadku myślenia o przykazaniach, żeby widzieć w nich nie tyle twarz, twarde, bezduszne prawo, zakaz, nakaz, że Pan Bóg chce mnie tym życie uprzykrzyć, uciemiężyć, ale że właśnie w tym jest drogowskaz do tego, żeby znaleźć szczęście, żeby znaleźć pełnię. My nie lubimy dzisiaj nakazów, zakazów, buntujemy się, ale wiemy dobrze, ci, którzy są wychowawcami młodych serc, umysłów, że jest to potrzebne, żeby młodemu człowiekowi też przez skarcenie, przez zalecenie czegoś pokazać drogę. I Bóg jako ojciec, jako wychowawca, pedagog daje nam właśnie przykazania po to, żebyśmy osiągnęli szczęście i w życiu nie pobłądzili, skonfrontowali się, gdzie jesteśmy. Odnośnie tej drugiej kwestii świętowania w niedzielę, no sprawa jest jasna i prosta. Świętujemy dlatego w niedzielę, że niedziela jest dniem zmartwychwstania Pana Jezusa. To jest pamiątka najważniejszego wydarzenia dla naszej wiary. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Wiemy też, że w niedzielę otrzymaliśmy Ducha Świętego jako Kościół, apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku. To wszystko dzieje się tego dnia i od początku właśnie niedziela, pierwszy dzień tygodnia dla nas, dla wierzących, dobrze zaczynać właśnie kalendarz od niedzieli, to jest kalendarz chrześcijański, jest tym dniem świątecznym. Żydzi szabat świętowali, my świętujemy niedzielę. Pierwsi chrześcijanie to świętowali nawet w obydwa dni. W sobotę szli do synagogi na modlitwy, natomiast w niedzielę gromadzili się na łamaniu chleba, na Eucharystii. Zrezygnowano z soboty wtedy, kiedy nastąpił rozłam między judaizmem a chrześcijaństwem, taki już radykalny, po zburzeniu świątyni po roku 90 po Chrystusie.
Ścigaj się z miłością, zaufaj jej, niech będzie twoim gościem. Ty posuń się, a ona, gdy urośnie, usunie lęk. Do siostry świętości zaprosi cię.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa mówi ze Śląska. Bardzo trudny temat miłości. I wydaje mi się, że powinniśmy zdefiniować w ogóle pojęcie miłości. Dla mnie miłość jest relacją trzech osób Trójcy Świętej. miłość jest trójwymiarowa. I ona nie może się przejawiać, to jest stan ducha. I ten stan ducha przejawia się w miłosierdziu jako akt. I stąd powinniśmy przejść, może obserwować, jak się rodzi miłość dziecka do matki. Miłość, która jest zadana już. I dziecko, które się rodzi, posiada zdolność do miłości, ale ona się musi zrodzić w nim poprzez relację do matki i do ojca. Czyli wzajemne obdarowywanie miłością staje się rodzeniem miłości, która stopniowo dojrzewa w człowieku. I dlatego, jeśli my mówimy w tej chwili na przykład ludzie dorośli, starsi, to znaczy miłość siebie. Po pierwsze, może miłość do siebie, miłość siebie jest dla mnie egoizmem oczywiście, bo nie może być miłość jednoosobowa. Jeśli i święty Paweł powiedział, żyję nie ja, ale ty we mnie. Więc ja raczej kocham nie siebie, tylko Boga, który żyje we mnie. I stąd miłość Boga na pierwszym miejscu, miłość bliźniego na drugim, ale w sumie to wszystko razem jest jedną wielką miłością. Tak to rozumiem. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy. Nasi dzisiejsi goście, ksiądz dr Tomasz Kusz, starszy wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, diakon Sebastian Mandrysz i diakon Krzysztof Młotek z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Audycja Szukając Słowa Bożego dobiega końca. Prosimy o podsumowanie, prosimy też, jeżeli jest takie życzenie naszych gości, przekazanie pozdrowień.
Już tak konkludując, podsumowując to wszystko, no, doświadczamy na co dzień tego, że temat miłości jest bardzo ważny w naszym życiu, że tak naprawdę no, każdy z nas dotyka właśnie miłości i niesamowicie ważne, szczególnie dzisiaj, jest umiejętność uporządkowania tej miłości w naszym życiu, żeby jednak umieć postawić to, co Boże, Boga, Jego słowo, Jego prawo na pierwszym miejscu i w świetle tego porządkować te wszystkie nasze inne relacje z drugim człowiekiem, także nasze spojrzenie na siebie. Jeśli będziemy szczerzy, autentyczni w tym porządkowaniu i będziemy patrzyli na ten wzór, jaki zostawił nam Pan Jezus, to na pewno nie pobłądzimy. Mamy sumienie, mamy dar sakramentu pokuty, kierownictwo duchowe. To, co jest ważne, to właśnie uświadamianie sobie, gdzie jestem względem miłości, jaka ta miłość jest w moim życiu, w moim otoczeniu. Jeśli będziemy starali się żyć bardzo świadomie w tej kwestii miłości, na pewno będziemy wzrastać. Dlatego bardzo dziękuję za wszelkie głosy, za każde dopowiedzenie. Nawzajem się ubogacamy. No i na koniec chciałbym jeszcze pozdrowić wszystkich moich studentów z Katowic, a także parafian z Tychów, księdza proboszcza Antoniego, wikarego Dariusza i też parafian z Borowej Wsi i Pawłowic.
Diakon Sebastian Mandrysz.
Miłość, do której Bóg nas powołuje i na wzór której nas stworzył, to miłość agape, czyli miłość konkretna. Nie myśli, nie to, co chcę zrobić, ale to, co robię. I tak mi się wydaje, że właśnie ta miłość to taki dar, bezinteresowny dar. Ale żeby coś dawać, wpierw muszę to mieć. A więc muszę przyjąć tą Bożą miłość, tą miłością kochać siebie i kochać innych. I to chyba właśnie ta kwintesencja tych słów z dzisiejszej Ewangelii. jako diakoni jesteśmy powołani do tej służby w miłości. I może właśnie dlatego chciałbym pozdrowić wszystkich diakonów z Katowic.
I diakon Krzysztof Młotek.
Kiedy jest temat miłości, to bardzo często przypominają mi się takie piękne słowa takiego świątobliwego księdza, który już nie żyje. Jest to ksiądz Silvano Colla, Włoch, który powiedział takie zdanie jako filozof. Jeśli kochasz, jesteś. Jeżeli nie kochasz, to jakby cię nie było. Ja myślę, że tutaj też jest taka puenta i podsumowanie tego wszystkiego, co tutaj było powiedziane, i także kwestia tej miłości siebie, czyli odkrycie własnej tożsamości, czyli że jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jestem kochany przez Boga, Bóg kocha mnie nieskończenie, dlatego moim obowiązkiem wręcz jest odpowiadać nieustannie na tą miłość i dzielić się nią ze wszystkimi. A jeśli chodzi o pozdrowienia, to bardzo serdecznie pozdrawiam księdza rektora, wszystkich przełożonych oczywiście, także diakonów i całe nasze śląskie seminarium. Pamiętam także o rodzinie, wszystkich przyjaciołach. Dziękuję. Bóg zapłać.
Gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Tomasz Kusz, diakon Sebastian Mandrysz i diakon Krzysztof Młotek z Katowic byli dzisiaj w naszej audycji Szukając Słowa Bożego.
Boże mój, to pomóż mi, daj mi siłę dalej iść i miłość świat zagubiony pośród lat i do mnie znowu wróć. Daj mi moc prawdziwie żyć, daj mi siłę z Tobą być, by wytrwać w chwili złej. Smutki me ode mnie dobrą myślą pociesz mnie i w serce miłość wlej. Coraz zimniej wokoło mnie, coraz rzadziej się burzy krew, coraz większy w mym sercu chłód, coraz większy miłości głód. Naucz mnie nadzieję mieć, w moim sercu miłość wznieć. Naucz mnie kochać znów. Boże mój, zaprowadź mnie, gdzie nurt życia cichy jest, gdzie zmartwień milknie głos. Pokaż, gdzie jest droga ta, która wiedzie w lepszy świat, gdzie ten do szczęścia most. Coraz zimniej wokoło mnie, coraz rzadziej się burzy krew, coraz